Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Greenback Planet H. W. Brantza to popularno-naukowa historia pieniądza, państwa i globalnej władzy gospodarczej, opowiedziana przez dzieje dolara amerykańskiego. Autor śledzi drogę odwojennych greenbacków, emitowanych w czasie wojny secesyjnej i opartych przede wszystkim na wiarygodności rządu federalnego. Do waluty będącej głównym środkiem rozliczeń, rezerw i inwestycji na świecie. Nie jest to techniczny podręcznik ekonomii. Brantz korzysta z konkretnych kryzysów, decyzji politycznych i sporów o złoto, srebro oraz bankowość, aby wyjaśnić, skąd bierze się zaufanie do pieniądza. Omawia m.in. próbę spekulacyjnego opanowania rynku złota w 1869 roku, rolę J.P. Morgana w ratowaniu skarbu państwa, powstanie rezerwy federalnej oraz panikę bankową z 1933 roku. Celem książki jest pokazanie, że dominacja dolara nie wynika z natury samego banknotu. Jest skutkiem amerykańskiej siły gospodarczej, instytucji i wiary inwestorów, ale zarazem tworzy globalne ryzyko, czego wyraźnie dowiódł kryzys finansowy z 2008 roku. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, greenbacki z wojny secesyjnej jako przełom w rozumieniu pieniądza. Punktem wyjścia książki jest emisja greenbacków przez administrację Abrahama Lincolna podczas wojny secesyjnej. Był to ważny moment, ponieważ państwo federalne potrzebowało sfinansować ogromny wysiłek wojenny, a tradycyjne zasoby kruszcu i kredytu nie wystarczały. Greenbacki nie były swobodnie wymienialne na złoto, więc ich wartość zależała przede wszystkim od zdolności rządu do pobierania podatków, prowadzenia wojny i dotrzymywania zobowiązań. Brantz wykorzystuje ten epizod, aby podważyć intuicyjne przekonanie, że pieniądz musi mieć materialne pokrycie w złocie lub srebrze. W praktyce również metal szlachetny ma wartość dlatego, że ludzie uznają go za nośnik wartości. Waluta państwowa wymaga natomiast szczególnego rodzaju zaufania politycznego i instytucjonalnego. Autor nie przedstawia pieniądza fiducjarnego jako prostego oszustwa ani automatycznego źródła dobrobytu. Pokazuje raczej jego podwójny charakter. Pozwala on rządowi reagować na wyjątkowe potrzeby finansowe i wspierać rozwój gospodarczy, lecz nadużywany może prowadzić do utraty wiarygodności. Wojen pochodzenie greenbacka wyjaśnia więc późniejszą historię dolara. Od początku był on jednocześnie narzędziem publicznej mobilizacji, przedmiotem sporów politycznych i obietnicą, że państwo pozostanie wypłacalne. Taka perspektywa pomaga zrozumieć, dlaczego debaty o walucie niemal zawsze są debatami o granicach władzy rządu. Po drugie, złoto, srebro i spekulacja. Czyli dlaczego zaufanie do waluty bywa kruche, Brantz opisuje zmieniający się związek dolara ze złotem i srebrem, aby pokazać, że standard kruszcowy nie usuwa problemów finansowych, lecz nadaje im inną formę. Szczególnie wymowny jest kryzys związany z próbą opanowania rynku złota w 1869 roku, znany jako Czarny Piątek. Próba ograniczenia podaży złota przez spekulantów ujawniła, jak decyzje kilku wpływowych uczestników rynku mogą destabilizować ceny, handel i oczekiwania przedsiębiorców. W tym ujęciu pieniądz nie funkcjonuje poza polityką i rynkiem. Kursy, dostęp do kredytu oraz wartość rezerw są kształtowane przez informacje, interesy i działania władz. Książka wyjaśnia także, dlaczego Amerykanie przez długi czas spierali się o to, czy walutę wiązać mocniej ze złotem, srebrem czy z uznaniem państwowym. Stoką nie była wyłącznie teoria. Różne rozwiązania inaczej rozkładały ciężar zadłużenia, wpływały na ceny oraz dostępność pieniądza dla rolników, banków i przemysłu. Ważnym wnioskiem jest to, że wiarygodność waluty nie powstaje samoczynnie dzięki zapisowi prawnemu lub zapasowi metalu. Wymaga przewidywalnych reguł, zdolności władz do działania w kryzysie i przekonania, że system nie zostanie podporządkowany krótkotrwałej spekulacji. Dlatego historia złota w książce jest zarazem historią ograniczeń państwa, rynkowej paniki i społecznych kosztów niestabilności pieniądza. Po trzecie, od ratunku J.P. Morgana do rezerwy federalnej, budowa państwowej zdolności kryzysowej. Jednym z centralnych zagadnień książki jest przejście od rozproszonego i podatnego na panikę systemu bankowego do instytucji zdolnych ograniczać skutki kryzysów. Brands przywołuje interwencję J.P. Morgana w obronie skarbu Stanów Zjednoczonych pod koniec XIX wieku. Wydarzenie to pokazuje niewygodną cechę ówczesnego porządku. Gdy publiczne finanse i zaufanie do dolara znalazły się pod presją, prywatny bankier mógł odegrać rolę, której państwo nie umiało jeszcze skutecznie wypełnić. Taka zależność od prywatnego kapitału była źródłem zarówno doraźnej stabilizacji, jak i demokratycznego problemu. Ponieważ wielka władza finansowa skupiała się poza formalnymi instytucjami publicznymi, utworzenie rezerwy federalnej Brands przedstawia w tym kontekście jako odpowiedź na potrzebę bardziej uporządkowanego zarządzania płynnością i kryzysami bankowymi. Bank centralny nie eliminuje ryzyka, ale daje państwu instrumenty do działania, gdy banki i rynki tracą wzajemne zaufanie. Autor wskazuje również na panikę bankową z 1933 roku oraz działania Franklina Roosevelta. Ten epizod unaocznia, że w kryzysie liczą się nie tylko bilanse instytucji, ale też szybkość, jasność i wiarygodność decyzji politycznych. Temat ten odróżnia książkę od prostych historii waluty. Dolar działi się tu jako produkt instytucjonalnej nauki, często wymuszonej przez wcześniejsze porażki, a nie wyłącznie rezultat rosnącej produkcji amerykańskiej gospodarki. Po czwarte, powojenny dolar jako infrastruktura handlu, rezerw i wpływu Stanów Zjednoczonych. Po II wojnie światowej przewaga dolara nabrała wymiaru światowego. Brands łączy ten proces z gospodarczą siłą Stanów Zjednoczonych, skalą ich rynków oraz zaufaniem. Że amerykańskie aktywa mogą służyć jako względnie bezpieczne miejsce przechowywania kapitału. Dolar stał się czymś więcej niż walutą krajową. Był środkiem rozliczania handlu międzynarodowego, jednostką wyceny wielu towarów i podstawowym składnikiem rezerw banków centralnych. Taka pozycja ułatwia globalną wymianę, ponieważ ogranicza potrzebę ciągłego przeliczania wielu mniej płynnych walut. Jednocześnie tworzy asymetrię. Decyzje podejmowane w Waszyngtonie przez amerykański bank centralny i uczestników amerykańskich rynków finansowych oddziałują na kraje, które nie współdecydują o tych decyzjach. Autor odnosi tę zależność do powojennych przemian Niemiec i Japonii, a także do późniejszych relacji finansowych z Rosją i Chinami. Nie sugeruje, że dominacja dolara została narzucona wyłącznie politycznym przymusem. Jej trwałość wynikała również z praktycznej użyteczności, głębokości rynków i braku równie powszechnie akceptowanej alternatywy. Jednak wygoda wspólnej waluty rezerwowej ma cenę. Światowa gospodarka zaczyna polegać na kondycji jednego państwa i jego systemu finansowego. Brands pokazuje więc hegemonię dolara jako układ wzajemnej zależności, który daje Stanom Zjednoczonym wyjątkowe możliwości, ale wiąże resztę świata z ich błędami, kryzysami i polityką gospodarczą. Na koniec. Kryzys 2008 roku i globalne ryzyko wynikające z dolarowej hegemonii. Analiza kryzysu finansowego z 2008 roku stanowi kulminację argumentu Brandsa o niebezpieczeństwach globalnej dominacji dolara. Załamanie zaczęło się w istotnej części amerykańskiego systemu finansowego, lecz jego skutki szybko przekroczyły granice Stanów Zjednoczonych, ponieważ banki, przedsiębiorstwa i rządy na całym świecie korzystały z aktywów oraz finansowania powiązanych z dolarem. Lokalny w punkcie wyjścia wstrząs stał się problemem międzynarodowym. Książka nie sprowadza kryzysu do jednej decyzji ani do prostego moralnego oskarżenia pieniądza fiducjarnego. Jej mocniejszy wniosek dotyczy koncentracji ryzyka. Gdy jedna waluta pełni zarazem funkcję krajowego środka płatniczego i centralnego filaru światowych finansów, napięcia w jej kraju pochodzenia są przenoszone daleko poza jego granice. Paradoksalnie, w okresach niepewności popyt na dolara może nawet rosnąć, ponieważ inwestorzy szukają płynności i bezpieczeństwa. To podkreśla siłę systemu, ale również trudność jego zastąpienia. Brands przedstawia rok 2008 jako sprawdzian lekcji wyniesionych z wcześniejszych panik i wielkiego kryzysu. Instytucje publiczne potrafiły reagować szerzej niż dawniej, ale sama skala powiązań finansowych uwidoczniła, że stabilizacja jednego centrum nie oznacza braku kosztów dla reszty świata. W tym sensie tytułowe zagrożenie nie jest przepowiednią nieuchronnego upadku. lecz ostrzeżeniem przed systemem, w którym światowe bezpieczeństwo gospodarcze zależy nadmiernie od jednego pieniądza. Podsumowując, Greenback Planet warto polecić czytelnikom historii Stanów Zjednoczonych, historii gospodarczej i finansów międzynarodowych, zwłaszcza tym, którzy chcą zrozumieć dolar bez przechodzenia przez formalistyczny podręcznik makroekonomii. Książka będzie użyteczna także dla osób śledzących inflację, decyzje banków centralnych lub kryzysy rynkowe, ponieważ porządkuje podstawowe pytanie stojące za tymi zjawiskami, czyli dlaczego ludzie uznają określony pieniądz za wiarygodny. Jej korzyść intelektualna polega na łączeniu pozornie odległych spraw. Wojna secesyjna, spekulacja złotem, paniki bankowe, powstanie rezerwy federalnej. Odbudowa powojenna i kryzys z 2008 roku układają się w jedną historię o zaufaniu, instytucjach oraz władzy. Na tle wielu książek o dolarze Brands wyróżnia się przede wszystkim formą narracji historycznej. Nie buduje argumentu wyłącznie na modelach ekonomicznych, ani nie traktuje waluty jako abstrakcyjnego wskaźnika. Pokazuje ją poprzez konflikty polityczne, decyzje podejmowane pod presją i konkretne momenty załamania zaufania. Dzięki temu czytelnik widzi, że światowa rola dolara została wypracowana, a nie była naturalnym stanem rzeczy. Zarazem autor zachowuje krytyczny dystans wobec tej dominacji. Uznaje jej praktyczne zalety, lecz nie pomija kosztów przenoszenia amerykańskich wstrząsów na całą gospodarkę światową. To czyni książkę zwięzłym, przystępnym i nadal użytecznym wprowadzeniem do politycznej historii współczesnego pieniądza. Jeśli chcesz nas wesprzeć, HW Brands, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.